No tam taka... A właśnie ta chmurka ciemniejsza to jest mamma. Taka niezbyt wyraźna, ale to jest mamma, mammatus. Przy chmurach kłębiastych, kiedy chmura kończy żywot, zaczyna się rozpadać i prądy opadające powodują, że no, u dołu tworzą się w niej takie wymiona. Stąd ta nazwa łacińska mammatus. Może coś pokropić z tego niewielkiego. Tak jak oczy są zwierciadłem duszy niewieściej, tak chmury są zwierciadłem tego, co się dzieje w atmosferze. Procesy fizyczne w atmosferze mają swoje odzwierciedlenie w chmurach. I to można to zauważyć. Jeżeli ktoś chodzi z głową w chmurach, to może znacznie więcej zobaczyć niż ten, który patrzy tylko pod nogi bez przerwy.
Macieja Maciejewskiego my i nasi słuchacze znamy od lat. Opowieści o burzach, upałach czy siarczystych mrozach to jego specjalność. Od lat nosi głowę w chmurach. Nie tylko z powodu obserwacji meteorologicznych, ale wielu innych pasji, które wypełniają czas poza pracą.
Nigdy sobie nie wyobrażałem, że będę najstarszym synoptykiem wśród kilkudziesięciu synoptyków pracujących w instytucie. A teraz ze zdziwieniem stwierdzam, że jak spotykamy się na telekonferencjach, nie ma młodszych już ode mnie. To trzeba oddać sprawiedliwość młodym. Młodzi są w tej chwili naprawdę świetnie wyedukowani, rządni wiedzy, przynajmniej ci, którzy trafiają i zostają u nas w biurach. Także zostałem najstarszy. Zaczęło się to w roku 80, kiedy ukończyłem studia, trafiłem do pracy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki. Ale tak naprawdę zaczęło się to wszystko jeszcze kilka lat wcześniej, jeszcze w czasach, kiedy mieszkałem na ulicy Chełmskiej, tam w pobliżu obecnego ZUS-u, w tej dzielnicy małych, spokojnych, cichych uliczek i drewnianych domków z ogrodami. I bardzo często było widać, jak tam po południowej stronie horyzontu startują samoloty, latają. Jedyną rozrywką naszą w czasie wakacji było wsiąść na rower i pojechać gdzieś. Dokąd najfajniej było pojechać? Przez Zwierzyniec na lotnisko i popatrzeć, jak latają szybowce, samoloty. No, w szkole podstawowej oczywiście zaczęło się od klejenia modeli, od kupowania książek o lotnictwie, od interesowania się tym. Nigdy nie wierzyłem, że jest to w ogóle realne i możliwe. Ale w pierwszej klasie liceum przyszedł do nas jeden z instruktorów aeroklubu białostockiego. Pokazał, jak wygląda latanie. Wyświetlił kilka filmów o szybownictwie. Wtedy Polacy zdobywali, zresztą do dzisiaj należą do czołówki światowej, jeśli chodzi o pilotów szybowcowych. I pokazał nam, jak w prosty sposób rozpocząć karierę pilota. No i postanowiłem rozpocząć kurs szybowcowy. Bardzo szybko okazało się, że bez znajomości meteorologii nie da się latać, zwłaszcza na szybowcach. Pilot szybowcowy musi mieć potężną wiedzę dotyczącą meteorologii, nie tylko zresztą szybowcowy. No i w trakcie kursu trafiłem tutaj do Biura Prognoz Meteorologicznych, do pana Czesława Rosy, byłego kierownika tego biura, bardzo barwnej postaci. No i tak mnie zafascynowała praca synoptyków, że postanowiłem, że okej, pilotem mogę być, ale synoptykiem też byłoby fajnie zostać. Losy potoczyły się w ten sposób moje, że skończyłem studia na UMCS-ie w Lublinie na kierunku geografia, specjalizacja meteorologia i klimatologia i w roku 80 po studiach przyszedłem tutaj do pracy. Z tym, że no, był pewien problem. Było stanowisko synoptyka, bardzo chciałem tutaj pracować jako synoptyk, meteorolog, ale miałem już rodzinę, miałem żonę, miałem syna, a nie miałem mieszkania. W tamtych czasach wiele instytucji miało mieszkania służbowe tak zwane. No akurat w Białymstoku takiego mieszkania nie było. Ale pan Rosa powiedział, no dobra, to mamy takie mieszkanie w Mikołajkach. Co prawda tam synoptykiem nie zostaniesz, będziesz tylko obserwatorem. No ale kilka lat tam popracujesz, potem może wrócisz do Białegostoku. Kiedy pojechaliśmy z żoną do Mikołajek, się okazało, że to jest w ogóle miejsce jak w bajce. W tamtych czasach ciche, puste, no inny zupełnie świat. Budynek stacji meteorologicznej na wysokiej skarpie nad Jeziorem Mikołajskim, obok kilka małych domków pracowniczych z ogródkami, z widokiem na jezioro. No cóż można więcej. No i tak zostaliśmy. Żona została tam obserwatorem, ja również i oboje jako obserwatorzy pracowaliśmy na zmianę. Ja w dzień, ona w nocy, potem na zmianę, więc zawsze ktoś był do pilnowania dziecka. I tak przez kilka lat tam przeżyliśmy stan wojenny, zmilitaryzowanie instytutu. Zamknięto nam bramę, mieliśmy zakaz opuszczania instytutu. Był komisarz wojskowy, który tego wszystkiego pilnował. Zostało to w ogóle wszystko postawione trochę na głowie, jeśli chodzi o obserwacje meteorologiczne, ponieważ istotą obserwacji meteorologicznych jest to, żeby były regularnie wykonywane, robi się to co godzinę, o każdej pełnej godzinie i wysyłane w świat w zamian za depesze ze świata, bo tylko wtedy wymiana tych informacji pozwala na prognozowanie tego, co się będzie działo. Natomiast z powodu cięcia łączności robiliśmy te obserwacje na pusto, czyli wpisywaliśmy wszystko do dziennika. Raz w tygodniu szliśmy na pocztę pod kontrolą komisarza, żeby to wysłać. Czyli przez 2 czy 3 miesiące służba meteorologiczna w ogóle nie miała żadnych informacji z Polski, a i pewnie do nas też niewiele informacji docierało. A zima wtedy była rzeczywiście bardzo sroga. 13 grudnia lód na jeziorze Mikołajskim miał już 20 cm grubości, śniegu było mniej więcej po pas, był siarczysty mróz, także były ciekawe czasy, niewątpliwie. A potem niestety trafiłem do wojska, bo wojsko sobie o mnie przypomniało i nie było już jak od tego uciec, ale po powrocie z wojska się okazało, że dostaliśmy tutaj mieszkanie spółdzielcze w Białymstoku. No i od tego czasu rozpoczęła się moja praca w biurze prognoz, choć trwała ona z przerwami. Przyszedł kryzys w latach 90. Zaczęto ograniczać etaty. W międzyczasie razem z żoną otworzyliśmy własną firmę edytorską. No i najpierw przeszedłem tutaj na pół etatu, potem na ćwierć etatu, potem powiedziałem panu Rosie, że skoro jest tak ciężko, a ja mam z czego się utrzymać, okej, no to mogę się zwolnić za porozumienie stron, odszedłem z firmy. I to trwało tak chyba za 4 lata, kiedy zadzwonił do mnie pan Rosa i powiedział, słuchaj, czasy się zmieniły, są pieniądze, wracamy do pracy, wracaj, zaczynamy dalej pracować. No i natychmiast zostawiłem całą firmę żonie. Do dzisiaj cały czas tu jestem. A właśnie, bo tutaj oczywiście mamy całe zaplecze. Jeżeli pracujemy całą dobę, to musimy mieć możliwość i odpoczynku, i przygotowania posiłków. Tutaj jest nasza kuchnia. Każdy na dyżur musi przynieść zapas jedzenia. Mamy też pokój socjalny, gdzie możemy zostawić ubranie, przebrać się. Zapraszam do biura. Dzisiaj pan Winicki ma dyżur. Wygląda nasze biuro. To jest główne stanowisko synoptyka. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ktoś tutaj zawsze jest, dyżuruje. Monitory służą do przygotowywania, opracowywania prognoz. Kiedyś była tylko papierowa mapa i na tym polegała cała praca. Proszę, pięknie wykreślona mapa z zaznaczonym układem niskiego ciśnienia i 4 razy na dobę taką mapę trzeba było wykreślić. Wnoszenie tych wszystkich symboli na mapę też odbywało się ręcznie, nie robił tego synoptyk. Mieliśmy pomoc synoptyczną, te osoby nazywane były wnoszaczkami, a te dane przychodziły teleksem. No, trudno to wytłumaczyć, co to jest teleks, dzisiaj nikt pewnie już o tym nie pamięta. W tej chwili mamy 2 stanowiska, to jedno główne do osłony regionalnej i tutaj drugie stanowisko, bo czasami dwie osoby są na dyżurze. Tutaj mamy kodek do łączenia się z Radiem Białystok czy Radiem Olsztyn. Dzięki temu mikrofonowi, słuchawkom możemy udzielać informacji pogodowych dla słuchaczy Radia Białystok.
Zweryfikujmy doniesienia, o których piszą synoptycy. Maciej Maciejewski na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, rzeczywiście wczoraj mieliśmy upalny dzień w całym regionie.
Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj na krańcach południowych gorąco. Już nie upał, ale jeszcze gorąco.
Panie Macieju, aktualnie cieszymy się ładną pogodą w regionie. Jak długo będziemy się nią cieszyć?
Taką piękną, słoneczną, wiosenną, ciepłą aurą będziemy mogli się cieszyć do końca dzisiejszego.
Niestety ta wiosna potrafi nas zaskoczyć co i rusz takimi właśnie zjawiskami niekoniecznie pożądanymi. O czym informował synoptyk
Maciej? Jest taki jeden niezapomniany moment, o którym opowiadam wszystkim, jak trudno pewne rzeczy przewidywać, nawet w przedziale czasowym godziny, dwóch. To zdarzenie jest związane z Radiem Białystok. Byłem właśnie na dyżurze tu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego razem z obserwatorem. Na tych naszych nowoczesnych systemach zobrazowania wyładowań i burz widzieliśmy potężną komórkę burzową, która od strony Łab szła prostą linią w stronę Białegostoku. Wszystko wskazywało na to, że na 100% trafi centralnie na Białystok. No i wcześniej narobiła po drodze wiele szkód, więc zanosiło się, że może być w mieście dość niebezpiecznie. Zadzwoniłem wtedy do studia i powiedziałem, że no, zanosi się na groźną sytuację burzową i że jak mnie wpuścicie, to ja parę słów bym powiedział, żeby słuchaczy uspokoić. No, oczywiście nie ma sprawy, natychmiast dostałem mikrofon i delikatnie, żeby nie siać paniki, ale uprzedziłem, że nas tutaj czeka groźna burza, żeby ludzie pozamykali okna, pozabierali z balkonów rzeczy, które mogą sfrunąć, czy samochody spod drzew i tak dalej. No i natychmiast potem wyszliśmy na taras, który mamy na dachu obserwatorium, żeby zobaczyć, jak ta chmura zmierza w naszą stronę. No i ta chmura doszła mniej więcej do Księżyna, granic Białegostoku i pod kątem prostym skręciła na południe i poszła tam w stronę Olmont i dalej na południe. U nas nic ani nie dmuchnęło, ani nie popadało. No tak niejakie rzeczy niestety też się zdarzają. Meteorologia jest nauką ścisłą, ale prognozowanie pogody cały czas jednak, no nie powiem, że jesteśmy na początku tego etapu, bo tak nie jest. Niemniej jednak jest tak duża ilość zmiennych decydujących o tym, czy akurat będzie wiało, czy może bardziej padało, czy mocniej zagrzmi, czy też nie, że mimo dostępności najnowocześniejszych modeli prognostycznych cały czas to jednak jest obarczone pewnym błędem.
To na nasz wniosek
pani kierowniczka
zrobiła garaż dla rowerów specjalny. Przepraszam, trzeba zsynchronizować z telefonem. Koniec świata, co się dzieje. Jest, już jest i nawigacja i wszystko. Rowery to jest trzecia pasja moja. Od kilkudziesięciu w sumie lat. Wszystkie urlopy z żoną spędzamy na rowerach. Jeździliśmy Polskę od Świnoujścia aż po Przemyśl. Nie powiem, że to ja wymyśliłem Green Velo, ale zanim je wymyślono, żeśmy całą trasę z Białegostoku do Przemyśla przejechali. W zasadzie prawie takie, jak w tej chwili jest wytyczony szlak Green Velo ślad. Potem jeszcze ze dwa razy żeśmy to zrobili już oficjalnie po śladzie Green Velo. Do pracy z domu mamy 9 kilometrów. Całą drogę jeżdżę po ścieżkach rowerowych, nie muszę korzystać z żadnego chodnika nigdzie i to jest naprawdę bardzo wygodne. Żona oczywiście zna się na fachu, chociaż żona przez wiele lat na początku pracowała w instytucie jako meteorolog, później skończyła studia i zajęła się hydrologią, więc w zasadzie ogarnialiśmy całość. Żona hydrologię, ja meteorologię. Później zresztą żona przeszła do działu ekspertyz meteorologicznych i tu znowu jakby zamknęliśmy całość, bo ja się zajmowałem tym, co będzie, ona tym, co było, więc mieliśmy przekrój przez całość tych sytuacji meteorologicznych. Żona do tego się przyzwyczaiła, wie o dyżurach. Kiedy rano mówię o prognozie pogody w Radiu Białystok, żona zawsze tego słucha, notuje wszystkie moje wpadki językowe, natychmiast mi to przedstawia, dzięki niej mogę nieco poprawiać swój warsztat. Wspominałem trochę, że mieliśmy przez jakiś czas firmę edytorską. W tej firmie pierwsze kroki swoje stawiał mój syn.
I w tej chwili jest grafikiem w potężnej firmie produkującej opakowania na cały świat. No i ponieważ wychował się nad jeziorami w Mikołajkach, nadal żegluje, ma uprawnienia żeglarskie, wnuki. Póki były małe, to jeszcze to interesowało. Teraz, jak dorosły, jest trochę trudniej, ale zawsze się dopinają: dziadku, a kiedy polatamy znowu? Tu udało się połączyć pasję z zawodem, zawód z pasją. To się tak w sumie jedno z drugim miesza, bo zdarzało mi się być meteorologiem na zawodach szybowcowych, na Mistrzostwach Polski, które tutaj w Białymstoku kiedyś były rozgrywane. Jak sam latam, się nie udzielam meteorologicznie na zawodach, żeby nie mieszać. Jest meteorolog, który sam omawia pogodę. A przede wszystkim nie wiem, czy łatwiej jest latać, kiedy jest się meteorologiem. Może łatwiej przewidzieć, którego dnia warto jechać na lotnisko, bo będzie fajna pogoda. I często koledzy do mnie dzwonią, pytając, czy warto brać wolne na jutro, bo tam wygląda z modeli, że będzie super, czy nie. Oczywiście latanie dla samej frajdy latania jest wielką sprawą. Niemniej jednak szybownictwo jest to sport. I tak uważam, celem każdego pilota powinno być to, żeby w końcu dojść do takiego poziomu wyszkolenia, żeby móc zacząć startować w zawodach szybowcowych, bo dopiero wtedy zdobywa się niesamowite doświadczenie, lata się w najtrudniejszych warunkach, spotyka się z najlepszymi pilotami z kraju, czy też nawet i ze świata, i daje to przede wszystkim ogromną satysfakcję, takie latanie. Poza tym w latach 70. często takie przeloty szybowcowe kończyły się gdzieś tam w polu lądowaniem przymusowym. Oczywiście to wszystko odbywało się bezpiecznie, ale zwłaszcza tutaj, na wschodzie Polski, lądowanie szybowca we wsi czy pod wioską to była niesamowita atrakcja. Potem, kiedy czekaliśmy, aż przyjadą po nas koledzy z przyczepą, żeby ten szybowiec zdemontować i zawieźć na lotnisko, mijały często 3-4 dni. Cała wieś gościła takiego młodego pana pilota. Dostawaliśmy najlepszy pokój z pierzynami. Karmiono nas. No to były niezapomniane chwile. To były dziś... Nie, dziś tego już nie ma. Dziś czasami, jeżeli ktoś zobaczy, że szybowiec wylądował w polu, to przeważnie przychodzi z żądaniami, żeby mu zapłacić za stratowane uprawy. Ale ile taki szybowiec ma? Szybowiec ma jedno kółko, on nic nie stratuje. Najczęściej, jeżeli coś się stanie, to dlatego, że cała wieś przychodzi obejrzeć szybowiec i pół pola stratują. Więc to nie jest nigdy wina pilota. Ale ta wschodnia gościnność, serdeczność niestety jest powoli w zaniku. To stare pokolenie chyba wymiera, młodzi uciekli do miasta. Już nie jest tak sympatycznie i fajnie w polu.
Hangar szybowcowy, dyrektor. Dobra, przyniosę do ciebie.
Tam nie ma tego komentarza.
No właśnie, ja go napisałem, a on nie wskakuje, nie wiem dlaczego.
Ja wiem, zaraz będę dzwonić.
Dobra. Bo ja napisałem o tym weekendzie, po pogodzie dla was.
W tym roku nie będę się bawił w szkolenie podstawowe. Mhm. I spróbuję je pociągnąć trochę.
Ja też na zawody nie jadę, żadne pociągniemy młodych.
No, to...
Dobra, dzięki.
Już zaczyna się wojsko. To trochę potrwa, bo oni muszą rozgrzać silniki i tak dalej. No to cały obóz wojskowy nam zrobili między hangarami. W naszym lataniu to nie przeszkadza jakoś tam. Się dogadujemy spokojnie.
Może zaraz będą startowali. Ten hangar jest od czasów, nie wiem, czy on nie jest nawet przedwojenny, ale na pewno tuż po wojnie on już funkcjonował. Stary drewniany hangar. Zapach tego impregnowanego drewna pięknie pachnie. Zupełnie inaczej pachnie w hangarach, w których są trzymane samoloty. Tam pachnie smarami, benzyną, olejem. A tutaj pachnie szybowcami po prostu i wolnością. Bravo 1, Tango Charlie, czyli B1 TC, to na tych najczęściej na zawodach latam. Myśmy zaczynali od Sroki, od Muchy 100, Muchy Standard, potem dopiero przyszły Piraty. A po Piratach foki, a po nich kobry. I to jest właśnie kobra, jeden z ostatnich drewnianych wyczynowych szybowców. Pięknie lata, bo po prostu w niej pozycja jest całkowicie leżąca, leży się w kabinie bardzo wygodnie, a przede wszystkim ona, jak się lata kobrą, to człowiek się czuje, jakby był zespolony z tym szybowcem. On słucha najmniejszego ruchu sterów, chodzi po prostu za sterami idealnie. Jeśli chodzi o pilotaż, to uważam, że to dla mnie jest najwspanialszy szybowiec. Sporo na nim latałem, kiedyś na zawodach również, bardzo fajny. Często się spotykam z taką opinią, ja to bym polatał, ale ja to mam lęk wysokości. Ja mówię, no to zupełnie jak ja, proszę pana. No nie, no co pan opowiada? Przecież pan lata, pan jest pilotem, jak pan ma lęk wysokości? Ja mówię, nie wiem, ale tak to jest. Kiedyś musieliśmy wysmołować dach hangaru, to wszyscy pracowali na środku dachu, a przy krawędzi nie było żadnego chętnego, który by się odważył. Ale w szybowcu to jest zupełnie co innego. Ja z balkonu, z 10 piętra niechętnie raczej wyglądam. Ale w szybowcu jest to zupełnie inne uczucie. Zwłaszcza jeśli ma się kontrolę nad tym szybowcem, kiedy się steruje nim. To jest jednak zupełnie co innego. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie potrafią żyć bez latania. Bardzo się tego boję, bo gdyby się okazało, że któraś z tych pasji jest niezbędna do życia, co zrobić, kiedy nie będzie można jej uprawiać? Trzeba mieć coś zawsze. No, ja uważam, że nie samym lataniem człowiek żyje. Choć znamy takich, którzy na drzwiach hangaru swego mają wypisane hasła dzień bez latania, dniem straconym. No, są różne podejścia. Jak jest słaba pogoda na latanie, zawsze można pojechać na wycieczkę dłuższą lub krótszą. Jak jest fajna pogoda do latania, warto wtedy polatać. Żeby móc jeździć i latać w dzisiejszych czasach, trzeba jednak od czasu do czasu posiedzieć na dyżurze. Owszem, z przyjemnością, no ale głównie jednak po to, żeby mieć za co latać i jeździć. W piracie się normalnie siedzi i wcale nie jest aż tak ciasno. Uwaga na głowę tylko. No, może to trywialne stwierdzenie, ale jest to oderwanie się od ziemi. I to nie tylko w znaczeniu fizycznym od ziemi jako naszej kuli ziemskiej, ale od wszystkich problemów, od spraw wszystkich, które nas tutaj trzymają. Przyziemnych wszystkich rzeczy, od troski, kłopotów. Tam w górze nie ma na to miejsca. Jest tylko przestrzeń i radość latania.
Była to audycja Joanny Sikory. Opowiadał Maciej Maciejewski.